Piąty dzień grudnia 2019, kłania się Państwu nisko Piotr Dmitrowicz, to jest wideoczat z historią Instytutu Pamięci Narodowej. Przypominam, że mogą Państwo nas oglądać na kanale YouTube oraz na Facebooku. Formuła programu jest niezmienna, przez pierwszą część programu rozmawiam z zaproszonymi gośćmi, w drugiej części odpowiadamy na pytania od Państwa. A dzisiaj moimi i Państwa gośćmi są dr Tomasz Greniuch, naczelnik delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu. Kłaniam się nisko, panie doktorze, i pan Michał Nowak, archeolog, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej. Również
witam,
kłaniam się.
Dzień dobry Państwu.
Ten film, który zobaczyliśmy, te uroczystości przepiękne, które miały miejsce kilka dni temu w Pałacu Prezydenckim. Panowie, wy znaczną część swojego zawodowego życia poświęciliście, poświęcacie na to, żeby ci bohaterowie nasi, którzy leżeli przez te kilkadziesiąt lat w tych bezimiennych dołach, nagle odzyskali tą swoją twarz. Tutaj widzieliśmy te zdjęcia i nazwiska tych naszych bohaterów pojawiających się. Zanim zaczniemy tą naszą opowieść, oczywiście o oddziale Bartka, o tych wszystkich chłopakach, którzy walczyli za Polskę w czasie wojny i później, to chciałem zapytać tak czysto po ludzku, jak są takie uroczystości, jak te, które były kilka dni temu, to co sobie myślicie, jak na to patrzycie? Ja wiem, że to jest pewnie trudne, może naiwne pytanie z mojej strony, ale wiem, że to jest ciężka praca, że to jest praca wymagająca, czy taka, która daje bardzo wiele emocji, prawda? Tego nie można robić, to nie jest praca urzędnika, który przychodzi i wychodzi. Panie doktorze.
Dokładnie, panie redaktorze, emocje to jest to słowo, które towarzyszy chyba każdemu z nas w takich sytuacjach, bo jest to spełnienie nie obowiązku służbowego, ale tego obowiązku ogólnoludzkiego, ponieważ tak jak mówił mistrz Herbert, my tych ludzi nazywamy im po imieniu, my ich opatrujemy na drogę, tak my sprawiamy, że bezimienni ludzie stają się ludźmi z krwi i kości, z imienia i z nazwiska, ich rodziny mogą się dowiedzieć, gdzie spoczęli ich najbliżsi, mogą ich pochować zgodnie z rytuałem katolickim, co jest w naszej kulturze najważniejsze. I faktycznie nasza praca zawodowa, czy też nasze zainteresowanie daleko wykraczają, w mojej ocenie, poza taką zawodową stronę.
Panie Michale, co
ja mogę powiedzieć? No, na pewno tak jak powiedziano, ja mówię, że nie pracuję, tylko służę, tak? No jest to pewnego rodzaju służba i nie da się tego wrzucić w ramy od godziny 8 do 16. I są takie trzy wspaniałe momenty, tak? Które my możemy przeżywać też prywatnie. Pierwsze to jest w momencie, kiedy typujemy jakieś miejsca i udaje nam się znaleźć ludzi. Drugi moment to jest moment ogłoszenia identyfikacji. Trzeci moment to jest moment pogrzebu i myślę, że ten moment ogłoszenia identyfikacji daje przynajmniej mi osobiście taką największą satysfakcję, tak, że te rodziny i ci ludzie odnajdują się, tak, odnajdują się, że ktoś bliski będzie mógł się pomodlić wreszcie nad grobem swojego dziadka. Dla mnie jest to taki chyba najbardziej wzruszający i najważniejszy moment, dający mi osobiście największą satysfakcję.
Wspomnieli panowie o rodzinach naszych bohaterów właśnie, ich reakcje są, jak podejrzewam, często bardzo emocjonalne, bo przecież oni przez kilkadziesiąt lat nawet nie wiedzieli, gdzie leżą szczątki ich bliskich.
Może ja powiem w ten sposób, że panie redaktorze, to rodziny nauczyły mnie tej historii tak naprawdę, bo w gruncie rzeczy ja zaczynałem od historii Bartka, nie mając świadomości, że otwieram tak naprawdę niezwykle tragiczny rozdział całej Żywiecczyzny. I w momencie, gdy pierwszy raz tam pojechałem, to rodziny zaczęły mnie uwrażliwiać na temat ich bliskich, którzy przecież zaginęli bez śladu. Gdzieś tam próbowali ich szukać przez lata, dali sobie spokój, bo Urząd Bezpieczeństwa, milicja, władze mówili, że wasi krewni, wasi bliscy wyjechali na zachód, zostawili was. Natomiast rodziny wierzyły do końca i ta wiara sprawiła, że jak magnes zacząłem przyjeżdżać na Żywiecczyznę. Taka była moja reakcja i zawsze będę powtarzał, że dziękuję rodzinom za to, że one mnie nauczyły tego obowiązku, tego służenia, bo to jest taka służba, faktycznie służba wykraczająca poza ramy urzędnicze, właśnie służba skierowana do rodzin. Ja zawsze przy okazji wyjazdów do rodzin, w promocji książek i tak dalej, zawsze mówię, że składam wam raport, tak, z dotychczasowej mojej działalności. I tak to jest w tym przypadku.
Panowie, to może spróbujmy w kilku słowach na początku opowiedzieć o oddziale Bartka i o tym potwornym mordzie, który nastąpił, bo wśród wielu dyskusji o naszych bohaterach, o tym, jak oni byli mordowani, jak byli wrzucani gdzieś do tych bezimiennych mogił, jednak historia zgrupowania Bartka jest na tym tle no, po prostu tragiczna. To nie jest pojedynczy mord, to nie jest też mord sądowy, tak jak bywało w przypadku wielu naszych bohaterów, tylko to jest, no nie wiem, no zaplanowana z zimną krwią zbrodnia. Nie wiem, czy tak mogę to określić. Co się stało? Gdyby tak najkrócej opowiedzieć o tych naszych bohaterach.
Znaczy przede wszystkim możemy też spojrzeć na operację Lawina, tak? Czyli tą operację Urzędu Bezpieczeństwa, która doprowadziła do wymordowania ponad 100 osób.
Jako no taki... Właśnie, powiedzmy, który jest rok i o czym mówimy, o wymordowaniu ponad 100 osób, my nie wiemy do końca, jak rozumiem, czy panowie jeszcze dzisiaj też nie mogą powiedzieć, że wymordowano 100-150 naszych bohaterów, może więcej, może mniej. To cały czas jest historia, która będzie się no, jeszcze toczyć.
Na pewno nie jest to historia skończona, ponieważ ja często spotykałem się właśnie z pytaniem, ilu zginęło, bo po raz pierwszy... Odpowiedź na to pytanie odpowiedział sam Sztubak, jeden z dowódców ze zgrupowania Bartka. On miał to szczęście, że się ujawnił i przeżył, w konsekwencji czego w latach 90., gdy powstawały zręby organizacji kombatanckich, on zaczął szukać swoich podkomendnych, którzy się nie ujawnili. I on się ich nie doszukał się, panie redaktorze, około 190 ludzi, o których losie nic nie wiedział, stąd na pierwszej tablicy w żywcu, ona powstała jeszcze w latach 90., jest dokładnie liczba 187 ludzi zamordowanych w operacji Lawina. Przez całe lata funkcjonowała ta liczba jako swoisty pewniak, że tylu ludzi zginęło w operacji Lawina. Natomiast tutaj Sztubak wziął pod uwagę wszystkich tych, którzy nie wyszli z lasu. On nie miał wiedzy o tym, kto został rozstrzelany z jego ludzi, kto został schwytany, tak? Kto zginął w obławach. Później ci ludzie byli wywożeni przecież na posterunki milicji, do siedzib PUBP w Bielsku, w Cieszynie i tam również chowani anonimowo. I wreszcie ci zamordowani w Starym Grodkowie.
Wydaje mi się, Tomku, że też byłoby wskazane, żebyśmy naszym widzom przybliżyli tak w skrócie całą historię tego,
tak, tak.
Dokładnie w paru zdaniach, żeby zrobić
operacja Lawina, no, ale
żeby zrobić zarys tego, co wtedy się stało, może, jako doskonałego przykładu systemu.
O naszym bohaterze, o Henryku Flamę, no bo to jest jakby, mówimy Bartek, ale wiemy, że za tym kryje się to wielkie zgrupowanie tych kilkudziesięciu, kilkuset chłopaków, którzy za nim poszli, może na chyba też tak powiedzieć.
Bartek to przede wszystkim niezwykły bohater, postać nietuzinkowa. Ja Bartka poznałem, można tak powiedzieć, jako Volksdeutscha, jako zdrajcę. To był rok 2003-2004. Ja byłem przerażony tą wiedzą, którą mogłem uzyskać z bibliotek, z których korzysta każdy. Stąd zawiąłem się, że tego człowieka odkryję na nowo niejako. Okazało się, że to był człowiek ponadprzeciętny, to była elita swojego regionu.
Panie doktorze, czyli przerwę, to nie jest tak, że o Bartku nie pisano, tylko pisano, ale w sposób
jasne,
taki, jak pan teraz
jasne,
mówi.
Były pozycje książkowe, umówmy się, mocno propagandowe, tak, które stwierdzały jasno, że Bartek to był Volksdeutsch. On miał grupować w oddziale niedobitki Wehrmachtu i SS i tą grupę po prostu w ich ocenie należało zlikwidować. Prawda była zupełnie inna, ale to trzeba było pojechać na Żywiecczyznę, na Śląsk Cieszyński i dowiedzieć się tego od ludzi. Od ludzi dowiedziałem się później, podążając tropem Bartka do odpowiednich archiwów wojskowych, dowiedziałem się, że to był niezwykły człowiek, elita swojego regionu, to był pilot myśliwca, to był człowiek, który ostatni...
W ogóle, przepraszam, że znowu przerywam, równolatek II Rzeczpospolitej.
To jest równolatek naszej niepodległości, nawet dla Urzędu Wojewódzkiego w Opolu kiedyś robiłem wystawę o równolatku naszej niepodległości. Postać niesamowita, no człowiek wychowany w realiach II Rzeczypospolitej, której chciał służyć, tak jak my służymy teraz jego pamięci i pamięci jego chłopców, tak on postanowił służyć Rzeczypospolitej. Na ochotnika wstąpił do wojska, został pilotem myśliwca. Proszę sobie wyobrazić, że prawdopodobnie również skakał z samolotu na spadochronie. Tak przynajmniej się kończył jeden z ostatnich kursów przedwojennych, więc człowiek, który nadawał się idealnie jako cichociemny w okresie II wojny światowej, a już na pewno jako bohater chociażby bitwy o Anglię. Stało się inaczej, został w kraju. Zanim został w kraju, no przecież toczył bój w kampanii wrześniowej zarówno z Niemcami. Rodzina wspomina również, że ostrzelały jego konwój, z którym wycofywał się ku granicy ukraińscy dywersanci, więc z nimi też miał do czynienia. I na koniec, według różnych hipotez, jego samolot został zestrzelony przez Sowietów, więc już w okresie okupacji miał do czynienia no, z trzema wrogami państwowości polskiej. No, człowiek, który był założycielem organizacji o charakterze dywersyjnym, organizacja złożona z harcerzy. Dlaczego? Ponieważ przedwojenny Bartek jest aktywnym harcerzem. Także tutaj jest naprawdę oddanie się w 100% w służbie.
Jeszcze cała wielka epopeja powrotu do Polski, bo on trafia na Węgry.
Dokładnie, tam próbuje uciekać, później obóz jeniecki, później ten powrót do Czechowic-Dziedzic, założenie tej organizacji konspiracyjnej, Harcerska Armia Krajowa, epizod z oddziałem leśnym w strukturach Armii Krajowej, no i komendant jednego z największych zgrupowań partyzanckich. Oczywiście teraz spłycamy ten cały temat, natomiast samo zgrupowanie Bartka to jest fenomen. To jest kilkanaście oddziałów, docelowo od 16 do 18, każdy oddział podzielony na sekcje, więc mamy już do czynienia nie z 10, 12, 15, ale nawet z 30 różnymi rodzaju grupami od 5 do 15, 30 ludzi, którzy walczą w terenie, no i na ich czele stoi jeden człowiek. Jeden człowiek sprawia, że te grupy wszystkie jednak zachowują karność i dyscyplinę. To sprawia były oficer Wojska Polskiego, człowiek, który jest charyzmatyczny i potrafi wymusić tą dyscyplinę na prawie 300 ludziach, którzy w zgrupowaniu walczą. Niesamowite.
Trochę może znowu naiwnie, ale zapytam, no kończy się wojna i co, ci chłopcy nie chcą wracać, żyć normalnie, mają rodziny, mają plany, szkoła, studia. To nie mówimy o jednym, dwóch, prawda? Kilkuset młodych ludzi, którzy po 45 roku, po tak zwanym wyzwoleniu, o którym ostatnio tak dużo dyskutujemy, oni idą do Bartka. To jest chyba jedyna ich nadzieja tak naprawdę.
Mi się wydaje, że to jest sytuacja analogiczna do całej Polski, tak? Która znajduje się pod wpływami Sowietów. Myślę, że część ludzi ma serdecznie dosyć wojny, tak? Tylko to też nie jest tak, że oni mogą wrócić. Bo część chce wrócić do normalnego życia i jest prześladowana. Część wraca do normalnego życia, nawet wchodzi w jakieś struktury i szybko się z tego wycofuje, jak w momencie, kiedy widzi, co się dzieje, tak? Bo oprócz tego, że wiadomo, że można by to traktować jako zabór, to dla mnie osobiście to była w ogóle zmiana cywilizacji, jeżeli chodzi o II Rzeczpospolitą i to, co się stało w 1945 roku w Polsce, to są dwa inne światy. Ci ludzie dlatego, że są prześladowani i z drugiej strony, że widzą tak, tą tragedię, która spotyka ich rodaków, wracają z powrotem do lasu. Co jest też takie charakterystyczne dla zgrupowania Bartka? Oni są tak silni, że w 1946 roku w maju urządzają defiladę w Wiśle. Tak? I to jest też coś, co powoduje taką zadrę, że towarzysze polscy muszą przed towarzyszami radzieckimi się tłumaczyć i powoduje to, że te działania dywersyjne, działania tajne Urzędu Bezpieczeństwa no, są wzmożone i prowadzą w sumie do operacji Lawina, czyli do tego, że jest wprowadzony szpieg i agent do oddziału. Ci ludzie wierzą w to, że mogą uciec na zachód, tam się szkolić i wrócić z powrotem do Polski i w trzech transportach wyjeżdżają w nieznanym kierunku.
To za chwilę, bo jeszcze chciałem wrócić właśnie i do tej słynnej defilady w Wiśle, ale też do tego, że tak naprawdę przez kilka miesięcy właściwie zgrupowanie Bartka, mówiąc kolokwialnie, rządziło na tym terenie. Tam ubecy czy milicjanci to w dzień ewentualnie się pokazywali, ale tak naprawdę to był teren ich, tak? I ta defilada pada w Wiśle, wspomnienia tych ludzi, którzy po prostu płakali, no byli rozentuzjazmowani tym, co się dzieje. Wchodzi polskie wojsko, ryngrafy, tak, żołnierze z bronią, idą przez środek miasta i ci ludzie, którzy wierzą, że coś się może jeszcze zmienić. Bo to też, myślę, warto o tym powiedzieć. Przecież to nie jest tak, że oni byli jakimiś naiwniakami, ale naprawdę jeszcze w tym czasie ta wiara w to, że tak zwany Zachód nas nie zostawi, że coś się zmieni, była ogromna.
Ja może tutaj dopowiem jeszcze w kontekście wjazdu tych ludzi na Zachód, bo mówimy, co tych ludzi pchało do Bartka, czy faktycznie nie mieli wyboru. Proszę sobie wyobrazić, że już we wrześniu 1945 roku były plany opracowane przez struktury Narodowych Sił Zbrojnych na Zachodzie. Mówimy tutaj o Brygadzie Świętokrzyskiej, tak, o organizacji polskiej, która sprawowała polityczną pieczę nad tym środowiskiem, o przerzuceniu ludzi Bartka właśnie na Zachód i dołączenia ich do Brygady Świętokrzyskiej. Więc to nie było tak, że ci ludzie byli stracencami, którzy chcieli walczyć z tak wielkim systemem. Oni faktycznie chcieli przeżyć godnie w innych realiach. Oni chcieli wyjechać na Zachód, ponieważ były żywe nastroje o wybuchu III wojny światowej. Bartek w ten sposób przekonywał swoich podkomendnych, że my wyjedziemy na Zachód w sposób zorganizowany, tam pokończycie szkoły podoficerskie i my tu za kilka miesięcy wrócimy na czołgach armii amerykańskiej. I to była główna motywacja tych młodych ludzi. Oczywiście specyfika regionu, to znaczy Czechowice-Dziedzice, były w granicach III Rzeszy, tutaj nie było generalnej guberni, więc Sowieci się mścili na tych ludziach. Nawet dotarłem do informacji, do podań, relacji mówiących o tym, że oficerowie polityczni w momencie, jak przekroczyli granicę, a byli nadal przecież na ziemiach rdzennie polskich, mówili, że teraz jesteście na terenie Niemiec i możecie wziąć odwet za Stalingrad. Skąd,
że dowództwo sowieckie właśnie w ten sposób jakby dawało przyzwolenie, że po wkroczeniu na teren III Rzeszy możecie robić tak naprawdę, co chcecie.
Znam relacje
potworne
kilku,
morderstwa, gwałty, rabunki i tak dalej.
Znam tutaj relacje kilku podkomendnych Bartka, właściwie całych rodzin, bo to był brat i dwie siostry, którzy poszli do Bartka, ponieważ Sowieci wywieźli ich ojca na wschód i oni nie mieli wyboru. Musieli pójść do Bartka, zwłaszcza, że Bartek obiecał im wyjazd na Zachód właśnie. To nie byli straceńcy, bo często mówi się o podziemiu niepodległościowym po wojnie, że to romantycy. Ja podejrzewam, że oni dobrze kalkulowali, że należy wyjechać na Zachód, tam zbudować polską siłę i w oparciu o armię amerykańską uderzyć. Oczywiście działania dywersyjne w kraju również miały mieć miejsce. Takie komórki były tworzone przecież pogotowie akcji specjalnej, to klasyczne takie oddziały dywersyjne, natomiast gro ludzi to przerzucenie na Zachód, stąd później powtórka tego planu, ale już niestety realizację przeprowadził Urząd Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
No właśnie, dochodzimy teraz do tego dramatycznego momentu. Wspomnieliśmy już kilka razy operacja Lawina, ale za tą operacją stał przede wszystkim jeden człowiek. Nie chciałbym mu tu szczególnie dużo miejsca poświęcać, bo myślę, że warto rozmawiać o naszych bohaterach, a nie o zdrajcach, mordercach.
Ale z punktu widzenia późniejszej kariery w PRL-u.
Ale warto o tym właśnie też, wspomnieć. No. Powiedzmy, kim był ów osłabiony Lawina.
No był to przede wszystkim były akowiec, człowiek zajmujący się w Armii Krajowej legalizacją, więc znał się na tej robocie. Na pewno wiedział, jak przekonać żołnierza, żeby wyszedł, tak? Z lasu wyszedł z podziemia. Był to człowiek przejęty pierwotnie przez NKWD, a dopiero później przekazany polskiej bezpiece, więc ten kuratela, ten parasol ochronny NKWD nad tym człowiekiem był. Stąd on zrobił bardzo szybką, błyskotliwą karierę i był uważany przez bezpieczeństwo, przez bezpiekę, jako człowiek do zleceń specjalnych. On przecież pełnił funkcję na Mazurach, w tamtejszym PUBP, a jednocześnie działał tutaj na Opolszczyźnie, więc etatowo był przypisany zupełnie w inny region. Także tutaj on, mówiąc kolokwialnie, miał posprzątać teren, tak, Lawina i niestety udało mu się to.
Henryk Wędrowski, tak dopowiedzmy tylko, że w późniejszych latach, na przełomie lat 60. i 70. był między innymi ambasadorem Polski w Danii.
Zgadza się.
Taka nagroda ze strony towarzyszy. Jak rozumiem, zmarł niepokojony, nie niepokojony przez nikogo, bez żadnego procesu, człowiek, który odpowiadał za, w dużej mierze za to, co się wydarzyło.
Skoro już tak przeskakujemy na procesy, to druga postać, która miała też dużo wspólnego z likwidacją oddziałów Bartka już na Opolszczyźnie, niejaki Gołęborski, a w latach 90. proces, i proces był wytoczony o znęcanie się nad ludnością cywilną niemiecką. Nikt nie zadał mu wtedy pytania o to, co się stało z żołnierzami Bartka, mimo że sprawa już
to była... To wiedza już wtedy była powszechna na ten temat.
To myślę, że jeszcze za chwilę do tego wrócimy, ale teraz powiedzmy, co się dzieje. No, Bartek daje się przekonać, jego ludzie wierzą, że mogą wyjechać. I co się dzieje dalej? Bo tutaj mam wrażenie, że to jeszcze też cały czas jest układanka, do której trzeba jeszcze dopasować kilka elementów.
Znaczy do momentu wyjazdu mam jakieś dokumenty, tak? I na dokumentach można się opierać, natomiast już w momencie, kiedy ludzie wsiadają na ciężarówki i wyjeżdżają, możemy się tylko domyślać. Co ważne, na Baraniej Górze Wędrowski robił im wszystkim zdjęcia.
Barania Góra, dodajmy, to jest tak. Ta najsłynniejsza
siedziba Baraka.
Tak, baza partyzantów. Symbol taki. Nie? Natomiast tych dokumentów nie udało się odzyskać, a podejrzewam, że gdzieś one są, no nie wiadomo czy w Polsce. Natomiast każdy z tych partyzantów miał zrobione zdjęcie. Nie wierzę, żeby Urząd Bezpieczeństwa się tego pozbył. Natomiast w momencie, kiedy już wsiedli na ciężarówki i wyjechali, to jest już wszystko w ramach domysłów, zbierania takich krótkich informacji i już pracy też naszej późniejszej, archeologicznej.
No właśnie, panie Michale, może o tym trochę byśmy powiedzieli, jak to wygląda już konkretnie. Wyobrażam sobie sytuację taką, wiem, że dokonano potwornej zbrodni, że kilkuset ludzi zostało zamordowanych w 1946 roku i teraz jak mam znaleźć ślady, jak mam dotrzeć do tych miejsc, gdzie oni zostali pomordowani? Pytam jak laik,
Nie, to jest bardzo dobre pytanie. Co jest naszym głównym źródłem tak naprawdę informacji, jeżeli chodzi o miejsca? Głównym źródłem informacji z jednej strony oczywiście są te dokumenty wcześniejsze, czyli że są trzy transporty. To, o czym mówiliśmy na początku, mi się wydaje, że to jest za mało podkreślone, rodziny. W ogóle, jeżeli chodzi o żołnierzy wyklętych, wkład rodzin w pamięć jest ogromny. Pamiętajmy, że w latach 70., 80. o nich się nie mówiło. Dlaczego powiedziano, że są wyklęci? Po 89. też przez długiego czasu była cisza i to właśnie pamięć rodzin też spowodowała, że my o tych ludziach cokolwiek dzisiaj wiemy. Ale jeżeli chodzi o operację Lawina, mieliśmy takie szczęście, że zgłosił się jeden z uczestników likwidacji żołnierzy, pracownik Urzędu Bezpieczeństwa.
Wyrzuty sumienia?
Znaczy, ja bym to interpretował jako przekonanie, że będzie powtórka z 1945 roku, tylko w drugą stronę, bo on na początku lat 90. się zgłosił. Później już nie chciał mówić za dużo, jak się okazało, że
zorientował
jest,
się, że i tak no, mu się
że generalnie
nic nie stanie,
paznokci
więc
nie traci, nic mu nie jest. Pewne problemy z pamięcią, tryb życia, człowiek już starszy, schorowany, ewidentnie w tych swoich zeznaniach się wybiela, natomiast on mówi, że jest uczestnikiem likwidacji oddziału Bartka, pierwszego transportu. Opisuje to, opisuje, że to jest w jakimś budynku z klinkierowej cegły i opisuje też moment, kiedy jedzie na jakieś lotnisko niedaleko Łambinowic i widzi zaminowany barak. Później mówi, że się rozchorował i się wycofał. To wiemy o pierwszym transporcie i o drugim. Transport trzeci w miejscowości Barut, ten, o którym tak naprawdę było najgłośniej i który przetrwał w pamięci rodzin, to jest dzięki tak naprawdę samemu dowódcy, bo Henryk Flamme tam się udał. Okazało się, że jeden z leśniczych przesiedlonych na tereny niemieckie był jego znajomym. On powiedział, że tu została zlikwidowana jego grupa partyzantów. Świadkiem tej rozmowy jest jakby jego narzeczona Anuszka, tylko badania akurat w tej miejscowości, no, nie udało nam się tych ludzi odnaleźć. Odnaleźliśmy dwa ryngrafy, został kiedyś znaleziony orzełek przedwojenny, na terenach niemieckich mówimy, więc to typowo polskie znaleziska. Natomiast w samym Barucie nie odnaleźliśmy do tej pory ludzi.
Jeszcze przybliżmy naszym widzom. Mm-hmm. Rozumiem, że to są miejsca oddalone od ludzkich siedzib, takie wybrane w sposób specjalny przez UB, żeby ewentualnie nie było świadków. To jest ta,
ten znaczy, sposób. Śledztwo, które było prowadzone w latach 90. w Barucie, to jest Dworek myśliwski, niemiecki dworek myśliwski, tam tych ludzi zlikwidowano. Śledztwo w latach 90. mówi, że mieszkańcy okoliczni pamiętali wybuch, pamiętali strzały.
No, po wojnie.
Znaczy po wojnie się tym za bardzo też nie interesowali. No, byli to też rdzenni Niemcy, więc trzeba zrozumieć, że dla nich to, że tam się strzelają jacyś żołnierze, to za bardzo ich to nie interesowało. Natomiast świadkowie wspominają o płonących dokumentach, o szczątkach zawieszonych na drzewach po wybuchu, tak? I to wiemy ze śledztwa z lat 90.
To powiedzmy wyraźnie też, ci ludzie, nasi chłopcy zostali po prostu wysadzeni w powietrze, tak? Rozerwani granatami.
Te trzy operacje, tak? One są do siebie podobne, ale to się troszeczkę różnią. Wiemy na pewno, że zostali wysadzeni na lotnisku w Grodkowie, drugi transport. Tak powiedział Zieliński, że on był zaminowany. My tych ludzi znaleźliśmy, faktycznie obrażenia, często pourywane kończyny wskazują na to, że mógł nastąpić wybuch. Jeżeli chodzi o pierwszy transport, i to jest tak naprawdę ta dla ludzi, którzy zajmują się operacją Lawina, najważniejsza informacja z tego tygodnia, możemy o tym mówić, że znaleźliśmy ludzi z pierwszego transportu, bez identyfikacji genetyczna. Jest to majątek Scharfenberg, zweryfikowaliśmy naprawdę kilkanaście miejsc na Opolszczyźnie, które pasowały do tych opisów. Według zeznań Zielińskiego wrzucono przez okna granaty ludziom, którzy wcześniej dostali alkohol zaprawiony jakimiś środkami psychotropowymi, a później po kolei ich wyprowadzano i rozstrzeliwano. Natomiast szczątki, można powiedzieć, były zdewastowane, te, które my odkryliśmy. To było jakby złoże wtórne. Pochówek prawdopodobnie został zrabowany, rozgrzebany. Z tego, co wiem, są na tych szczątkach rany postrzałowe, jest fragment odłamka zachowany w miednicy. Natomiast przyczynę śmierci prawie 26 osób nie będziemy w stanie teraz na podstawie szczątków określić.
Ja jeszcze dopytam, choć mam jakieś opory wewnętrzne przed takim drążeniem tego, czyli oni zostali wysadzeni, a te szczątki później zostały gdzieś zakopane, czy zostawione tak po prostu?
To jest cały czas pewną tajemnicą, tak? Bo jeżeli chodzi o pierwszy transport, ten, który znamy z opowieści Zielińskiego, gdzie on mówi, że wrzucono granatę, wyprowadzono ich i zakopano ich w dwóch dołach. My znaleźliśmy szczątki w roku 2012, luźne, bez układu anatomicznego, wrzucone do takiego betonowego odstojnika na miejscu, gdzie kiedyś był majątek. Po tym majątku praktycznie nie ma żadnego śladu, jest trochę gruzów. Kolega, który jest medykiem sądowym, określił liczbę zamordowanych osób, z tego co dobrze pamiętam, po kościach lewej pięty. Czyli jeżeli wiemy, że lewa pięta powtórzyła się 26 razy, to jest to minimum 26 osób. Z wywiadów okolicznych z mieszkańcami wynikało, że swego czasu, w latach jakichś 60., 70. dzieci się bawiły tam kośćmi, czaszkami, więc te groby prawdopodobnie zostały już wtedy rozgrzebane. A szczątki, które znaleźliśmy, no niestety były też tam torby foliowe, więc to też datuje to już na lata raczej 90., że ktoś w tych szczątkach grzebał. Natomiast jeżeli chodzi o transport drugi w Grodkowie, no to udało nam się naszych żołnierzy odnaleźć no tak, jak zostali przez swoich oprawców zakopani w rowie obok baraków, w którym zginęli.
Panie doktorze, zapytam jeszcze o jedną rzecz, bo pytanie jest takie, dlaczego w ten sposób? No bo normalnie, tak jak, znaczy normalnie, no znowu to brakuje często słów, jak się rozmawia o takich wydarzeniach, ale niech będzie, normalnie UB aresztowałoby tych ludzi z oddziału Bartka czy samego Bartka i wytoczono by im procesy, ewentualnie torturowano i zamordowano by gdzieś tam w katowniach ubeckich. Dlaczego posunięto się tutaj do takiej metody? Czy coś wiemy na ten temat, czy możemy jakąś
hipotezę przyjąć? Ja myślę, że możemy tutaj przyjąć pewną hipotezę, ponieważ jak sam pan redaktor zauważył, na ponad 300 ludzi nieprzerwanie przez prawie okres 3 lat przebywa na małym w gruncie rzeczy terenie, tak? Terenie, którego można przyporządkować do masywu Baraniej Góry. Dlaczego? Ponieważ cała struktura rodzin góralskich była niejako zatrudniona na rzecz utrzymywania tych leśnych żołnierzy, więc komuniści wykalkulowali, że tych ludzi po prostu zbyt duży nakład sił trzeba by było zaangażować, żeby tych ludzi wyłapać, w związku z tym zbyt wiele ofiar ludzkich zostały pociągniętych po ich stronie. do tego jeszcze się nakłada aresztowanie dużo wcześniej, w październiku 1945 roku, ludzi, którzy mieli wiedzę o tym, że był szykowany transport żołnierzy Bartka na zachód, więc trzeba było tą wiedzę wykorzystać. Często się mówi, że Henryk Wandrowski, on był architektem tej operacji, to jego autorski plan. Nic z tych rzeczy, on się tego dowiedział z przesłuchań wyższego dowództwa NSZ-owskiego, które miało tą wiedzę o planach przerzutu żołnierzy Bartka na zachód, więc została wytworzona idealna sytuacja, żeby po prostu tych ludzi podejść i w konsekwencji zamordować. Myślę, że tutaj też oni chyba nie chcieli już się, mówiąc też również kolokwialnie, bawić w sądzenie tych ludzi, skazywanie tych ludzi.
No, pamiętajmy też tutaj, że cały czas funkcjonariusze SMERSZY biorą w tym udział.
Dokładnie. Chciałem o to zapytać, bo przy wielu różnicach jednak gdzieś tam otwiera mi się klapka z napisem Obława Augustowska i z tym, co zrobiono minimalnie, tak? 600 osób, które zostaje aresztowanych przez, czy tam aresztowano około 2000, ale 600 osób nie wróciło do domu i nie wiemy do tej pory, gdzie leżą ich szczątki. Można by powiedzieć, że niemalże zbrodnia doskonała. Pewnie gdzieś tam w archiwach sowieckich byśmy się dogrzebali tego, gdzie
to nie ma chyba wątpliwości, że cała akcja była koordynowana przez NKWD. No, umówmy się, no, Polska Bezpieka w 40.
Tam z nazwiska podanym, który zasztyletował strażników, on chyba do lat 60.
Osowski.
Tak, on do 60. lat służył w Polsce, tak, jako oficer Armii Czerwonej.
No, a był obywatelem ZSRR, no, tak, przecież.
Tak, stacjonował po prostu w Polsce.
Dokładnie, zresztą Zieliński być może wybiela się, ale to on wyraźnie mówi, że samej egzekucji w pierwszym transporcie to dokonywali w jego ocenie Sowieci, tak? Później ten samolot lądujący na płycie lotniska.
To jest bardzo ważne, że przyjechali oficjele z Warszawy, żeby zobaczyć efekty pracy.
Nawet nie dopuścili do tej rozmowy samego Zielińskiego, tak? Rozmawiali tam tylko z jednym bodajże Leonem Weintraubem. Bardzo też ciekawa postać. Wyemigrował oczywiście później do Izraela, ale trzeba powiedzieć też, że to był człowiek, który osobiście pałał nienawiścią akurat do żołnierzy ze zgrupowania Bartka. On ich znał wcześniej również towarzysko. W jednej z potyczek odniósł 8 ran postrzałowych i wyrażał się, że całe rodziny NSZ-owskie to bandyci, których należy zlikwidować. I słowo stało się ciałem. Kilka miesięcy później faktycznie uczestniczył w likwidacji ludzi, których znał osobiście. To też jest taki fenomen, tak, w skali, no nie wiem, taki socjologiczny, że w likwidacji udział brali ludzie, którzy bezpośrednio znali partyzantów, swoje ofiary.
To też jest tak, że my mamy poszlaki, że takich akcji odbyło się trochę, tylko one były mniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, jeżeli w 5 czy 6 osób będziemy wjeżdżać za granicę i nie napiszemy kartki z powrotem, nikt nas nie będzie szukał, tak? 100 osób ponad, tak? 100, 150, ta pamięć przetrwała. O mniejszych grupach, które zginęły w ten sposób, nigdy się nie dowiemy. Pamiętajmy, że bohater Lubelszczyzny, bohater podziemia niepodległościowego, Hieronim Dekutowski Zapora, jest dokładnie w podobnej sytuacji, obok, w Nysie, złapany. Był przekonany, że ze swoimi ludźmi wyjeżdża na zachód, podczas gdy jest aresztowany w Nysie. Prawdopodobnie udział w tym brali ci sami sprawcy, tak? Bo metoda jest ta sama, tylko był przeznaczony do tego, żeby zrobić pokazowy proces w Warszawie.
Poza tym nieprzypadkowo obok Scharfenbergu w małym majątku dworzysko, funkcjonowało to po wojnie jako Hunów, no to tam była tajna baza, tak, UB, to tam oni rezydowali, to był majątek pod administracją Urzędu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc podejrzewam, że oni tam mieli swoją bazę, tak, i wyjeżdżali w te newralgiczne tereny likwidować ludzi z podziemia niepodległościowego, bo tutaj pan Michał ma w zupełności rację, że takich grup mogło być wiele, prawda? Takich,
jest szansa na odnajdywanie jeszcze takich miejsc?
Nie wiem. Ciągle odnajdujemy, więc szansa jest. Natomiast czy odnajdziemy wszystkich? Wydaje mi się, że nie mamy szans, żeby odnaleźć wszystkich.
No, ale trzeba wierzyć w to, że
trzeba do tego dążyć, tak? Pamiętajmy, że część archiwów spłynęła w 1989 roku, tak? I część znajduje się poza granicami Polski. Do tego nigdy nie dotrzemy. Więc jeżeli mamy duże grupy, to tak, ale jeżeli ktoś dał się wplątać w taką akcję i wyjechały 4-5 osób, Być może nigdy się nie dowiemy, że to byli nasi partyzanci.
Zapytam jeszcze o Bartka, no bo rozpoczęliśmy tę historię. On nie był w tej grupie zamordowanej, ale jakby wiedział, czy domyślał się, co się stało z jego podwładnymi. Co się stało z samym Bartkiem, panie doktorze? Jak
tak historia on miał wygląda? Być przewidziany do czwartego transportu. To znaczy, ja myślę, że to była logika następująca, że kapitan jako ostatni opuszcza swój okręt, tak? Nawet na dowódcę w terenie namaszczony został jego zastępca, porucznik Jan Przewoźnik Ryś, więc Bartek również był przewidziany do wyjazdu na tak zwany zachód. Stało się inaczej, ponieważ do Bartka, jak w jakiejś powieści niemalże dociera człowiek, który przeżył pierwszy transport. Jan Bujak, pseudonim Jędrek. Początkowo Bartek nie wierzy człowiekowi w taką relację, tak, że przecież Jędrek mówi wyraźnie, że wszyscy zostali zamordowani. Bartek nie daje mu wiary. Daje mu wiary natomiast Sztubak, człowiek, który ma kontakt bezpośredni z wywiadem WIN w Krakowie, który dociera do informacji, że do zgrupowania Bartka dotarło dwóch agentów bezpieki. I tymi dwoma agentami bezpieki okazuje się Henryk Wędrowski, Lawina i Korzeń. To był człowiek, który na przykład bawił na tak do takiego stopnia zaufanie nabrali do tych ludzi partyzanci, że ten drugi funkcjonariusz UB Korzeń według relacji świadków bawił na weselu partyzanckim jednego z kadrowych żołnierzy Bartka, podporucznika Kołodzieja Wichury, więc te relacje naprawdę były bardzo takie w ocenie Bartkowców wiarygodne, że faktycznie oto doczekaliśmy się kontaktu z wyższym dowództwem. Na szczęście ostatecznie Bartek przekonał się, że relacja Bujaka jest wiarygodna, wstrzymał pozostałe transporty, nakazał zerwać kontakty z Lawiną, który jeszcze próbował pojedyncze osoby wciągać,
wyłuskiwać
na przykład rodzinę wspomnianego Kołodzieja. Jego i jego żonę udało mu się aresztować zupełnie osobno w mieszkaniu UB w Gliwicach, gdzie przebywał między innymi Bartek. W ostatniej chwili udało mu się wyjechać w Beskidy pod Baranią Kurę, między innymi informując Lawinę, że on musi być na miejscu, ponieważ ma zabezpieczyć złoto, które ma gdzieś tam na Baraniej Górze być zakopane, więc Lawina go wypuszcza, natomiast Bartek już gra o to, żeby zerwać kontakty z kapitanem Lawiną. W konsekwencji udaje się, no, części ludzi jednak przetrwać.
A on sam jakby ujawnia się, jest amnestia, tak?
No tak, ujawnia się i też...
Czy wierzy, to już jest inne pytanie.
No, ale nadal zachowuje się lojalnie w stosunku do swoich podkomendnych, on ich szuka, on ich poszukuje, nawet ryzykuje cały swój autorytet jako przecież komendanta zgrupowania NZ-owskiego. Ludzie, mieszkańcy widują go w towarzystwie urzędników bezpieczeństwa wewnętrznego. Mało tego, Bartek nawet jeździ służbowym samochodem UB. Dlaczego? Żeby prosić ostatnich nieujawnionych partyzantów, słuchajcie, wyjdźcie z lasu, ja ręczę słowem honoru, że nic wam się nie staje. Oczywiście UB wykonuje później też również różnego rodzaju prowokacje na tych ujawniających się partyzantach, natomiast no Bartek swój autorytet cały ryzykuje, żeby ci ludzie się ujawniali. No, sam szuka jednocześnie odpowiedzi, gdzie jego ludzie zginęli stąd, tak jak pan Michał słusznie zauważył. Bartek, paradoksalnie komendant, był pierwszą osobą, która wpadła na trop tej operacji. To on do Anuszki powiedział po wyjściu z lasu: tu leżą moi chłopcy. No, niezwykle sugestywna, a jakże emocjonalna wypowiedź.
Skoro miał taką wiedzę, to nie miał szansy przeżyć,
I przynajmniej najbliżsi twierdzą, że to sprawiło, że Bartek musiał zostać zamordowany.
Znaczy ciągle przynajmniej nas to zastanawia, tak, że odnaleźliśmy pierwszy transport, odnaleźliśmy drugi transport, a w Barucie, gdzie naprawdę od wielu lat spędziliśmy wiele miesięcy w terenie, nie udało nam się odnaleźć żadnych szczątków. Może jest to związane, już teraz oczywiście sobie gdybam, ale być może jest to związane właśnie z tym, że Bartek powiedział to Anuszce, skoro on wiedział, oni też wiedzieli, tak, przez te lata. Później, zresztą to jest scenariusz, że tak powiem, sowiecki, bo to jest dworek myśliwski, jest zlikwidowana grupa ludzi, później powstaje ośrodek wypoczynkowy dla służb, a później jest szpital psychiatryczny, więc to jest po prostu schemat wzięty żywcem ze wschodu, tak? jeżeli spojrzymy na chociażby na zbrodnię katyńską, czy na te wszystkie wielkie pola grobowe na wschodzie. Tak?
Pan doktor badał też przebieg morderstwa na Bartku, bo to też jest, to też było jakby zaaranżowane przez...
No tak, była to kolejna prowokacja na...
Nie
tym
jest
razem
tak,
na dowódcy.
Że jakiś chory psychicznie,
absolutnie,
mający
wszystko
problemy
było...
psychiczne, milicjant strzela w plecy Bartkowi w restauracji.
Cała operacja od początku do końca była koordynowana przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, osobiście, personalnie przez braci Pająków, ludzi, którzy również przed wojną doskonale znali Bartka, byli z nim w harcerstwie. I to oni nieprzypadkowo znajdują się feralnego dnia w feralnej karczmie. No nie ma przypadków tego typu. Dadak zostaje wykorzystany jak pionek na szachownicy. Tak, zostaje dopuszczony, czy też podpuszczony, żeby zamordować Bartka. Później sprawa cała zostaje wyciszona. Przecież u Dadaka stwierdzają biegli chorobę psychiczną.
Ale to krótko trwało z tego, co
pamiętam. Pół roku na obserwacji, po czym zostaje wypuszczony. No i tutaj kolejna taka sytuacja, znów niewyjaśniona. Ta historia być może nie zostanie nigdy wyjaśniona. Dadak ginie, tak? Według świadków popełnia samobójstwo, rzucając się pod pociąg. Z jednej strony świadkowie mówią, że to zemsta z zagrobu Bartkowców. Z drugiej strony jest informacja, oczywiście są to plotki mówiące o tym, że Dadak być może zorientował się, że został wykorzystany.
No, że wiedział być może.
Tak, stał się niewygodny. Moja też hipoteza jest taka co do kariery samego Wędrowskiego. Dlaczego jego przeniesiono na odległą placówkę gdzieś tam? Bo też obawiano się, że ten człowiek może gdzieś tam mieć jakieś tak zwane haki i coś powiedzieć, tak, coś sypnąć, więc warto by było go kontrolować, natomiast niech sobie będzie na placówce w Danii. No ta operacja to nie była jakaś jednostkowa, tak, ta cała kadra ludzi bezpieki, ludzi najwyższych w tym państwie wówczas sprawujących władzę, wiedziała o tej operacji. To jest niemożliwe, żeby to była inicjatywa, powiedzmy, Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Katowicach, bo tak nie było. Wszystkie tropy na pewno prowadzą do Warszawy, a poprzez Warszawę do Moskwy.
Ja mówię, wizyta oficjeli, był taki moment, jak my wiedzieliśmy, że na którymś z lotnic w okolicy Łambinowic, tak, zostali zamordowani partyzanci, typowaliśmy lotnisko Wierzbie i typowaliśmy lotnisko w Starym Grodkowie, ale też drugim torem kolega w archiwach szukał być może książki lotów, żeby zobaczyć, gdzie ci oficjele wylądowali. No tak się stało, na szczęście, że my wcześniej znaleźliśmy w Grodkowie żołnierzy, tak? Ale to też był jeden z takich naszych tropów przy pracy, żeby sprawdzić, na którym lotnisku oni wylądowali, nie? 46 we wrześniu.
Porażająca pewność siebie morderców, którzy jadą na miejsce, żeby sprawdzić, jak ich rozkazy zostały wykonane. Tak chyba wypadałoby to podsumować. Panowie, kilka pytań od naszych słuchaczy teraz. Pytanie pierwsze, jak wyglądają takie poszukiwania, jak przebiega cały proces poszukiwań? Powiedzmy, że wiemy, że ktoś został zamordowany przez komunistów, to jak IPN poszukuje takiej ofiary? Pierwsze pytanie takie ogólne, no ale pewnie każda historia jest pewnie inna, ale gdybyśmy spróbowali...
Pytanie jest na wykład tak naprawdę, nie? Więc oprócz wszystkich formalności, o których teraz może nie będziemy mówili, jeżeli typujemy jakieś miejsce, to, czego musimy przestrzegać, a serce się rwie do czego innego, to jest systematyka. Tak? Oznaczamy sobie obszar i robimy coś systematycznie, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. Bo tak było właśnie z żołnierzami Bartka na lotnisku. Tak? My najpierw znaleźliśmy różnego rodzaju rzeczy po nich, czyli orzełki, później wyszły rękawy. Wyszedł krzyżyk harcerski, co charakterystyczne, orzełki i krzyżyk były zamknięte, więc nikt nie mógł ich zgubić, musiały spłonąć razem z mundurami. Okazało się, że pierwszą hałdę ziemi, którą usypaliśmy na zbiorowej mogile. I tak kolejne tygodnie, dopóki nie usunęliśmy tej hałdy i nie znaleźliśmy masowego grobu. Ale tak naprawdę, zanim zaczniemy pracę w terenie, to jest wiele różnych tropów, tak? To są kwerendy w archiwach, wywiady z ludźmi, ślęczenie nad starymi mapami, wizje lokalne, bo to też inaczej sobie wyobrażamy miejsce, jak o tym czytamy, inaczej jak jedziemy.
Zresztą te miejsca, jak się domyślam, one jednak 50 lat temu wyglądały trochę inaczej.
Wyglądały zupełnie inaczej. Jest, też jest no, pamiętajmy, problem. Że to nie jest tak, że my pojechaliśmy w 2015 roku pracowaliśmy jakieś 150 metrów od miejsca, gdzie rok później udało nam się znaleźć ludzi. Tam dużo wypadkowych zawsze na to wchodzi, ale systematyka, tak? Systematyka i upór. Media czasami przedstawiają to tak. Przyjeżdża ekipa profesora Szwagrzyka, znajduje partyzantów i wyjeżdża. To naprawdę tak nie jest, tak? To są godziny spędzone w różnych archiwach, burze mózgów, tak? Wytężona, ciężka praca. Ten cały szum informacyjny należy też przesiać, tak? Bo czasami są naprawdę takie wskazania bardzo dobre i można powiedzieć, zdarzają się takie przypadki, że są to wskazania w punkt, a czasami są to w ogóle rozmydlone informacje, które nic nie wnoszą. Trzeba usiąść, przesiąść, wziąć odpowiedzialność i iść dalej z tym problemem.
No też często zapomina się o tym, skąd my mamy pewność, że szczątki należą do konkretnej osoby. Przecież one nie są podpisane. Tam nie ma metryczki. No też świadomość tego, że trzeba dotrzeć do rodzin, rozmawiać z rodzinami, do świadków. To nie jest tak, że w archiwach, z archiwów dowiemy się, kto jest właścicielem, tak, konkretnych szczątków. Znaczy
czasami możemy typować, tak, i na ogół typujemy, kogo szukamy, tak.
No, znaczy jest jakaś pula ludzi.
Przypadki, że dokumenty, znowu może naiwne pytanie, przy tych naszych bohaterach są, czy raczej?
Powiem tak, zdarzają się listy z zagrobu, mieliśmy podpisany ryngraf z imienia i z nazwiska, mieliśmy na brudnie podpisaną szczoteczkę do zębów, na powązkach podpisany medalik, więc bardzo rzadko zdarzają się, ale też nie można się tylko na tym opierać, bo w Białymstoku znaleźliśmy zegarek, który był podpisany z imienia i z nazwiska, tylko że to nie był zegarek tego człowieka. Ten człowiek zmarł, zdaje się, na emigracji w ogóle w innym czasie, więc sam podpis też nie jest wykładnią. Oczywiście, jeżeli mamy podpis, mamy dobre typowanie, łatwiej znaleźć krewnych, ewentualnie nawet zdarza się, że ekshumujemy nieżyjących rodziców i na tej zasadzie porównujemy materiał genetyczny.
Czyli bardzo żmudna i długotrwała praca i ten efekt końcowy przepiękny, ale nie jest wcale to taki proste, jakby się nam tutaj wszystkim wydawało. Kolejne pytanie, czy były jeszcze inne przypadki takiej zbiorowej zbrodni na terenie powojennej Polski, pyta jedna z naszych słuchaczy. Porównywalne to.
Znaczy, największą taką zbrodnią, o której my wiemy, to jest obława augustowska, o której pan redaktor wspomniał, a druga pod względem ilości jest operacja Lawina. Obława augustowska na razie nie, możemy powiedzieć tak, nie odkryliśmy miejsca szczątków pogrzebania tych ludzi. Prawdopodobnie znajdują się one gdzieś poza naszymi granicami, ale operacja Lawina jest, można powiedzieć, drugą taką udokumentowaną zbrodnią co do wielkości, o której wiemy.
O ile w przypadku obławy augustowskiej, tak dopytam jeszcze, chyba Sowieci zrobili wszystko, żeby nie było żadnego śladu po tym morderstwie, to tutaj trochę kolokwialnie, no co, spaprali ubecy robotę, że jednak udało się dotrzeć, że pozostawili świadków, nie wiem, ślady, bo jak rozumiem, wszystko dążyło do tego, żeby chłopaków wymordować, zakopać, nie ma tematu, tak, wyjechali na zachód, nie ma, nikt nic nie wie i tak dalej.
Czy tutaj tak naprawdę to zeznania Zielińskiego, tak? Bo wspominałem o Gęborskim, jakby niby było prowadzone śledztwo. Dlaczego mówię niby? No bo śledztwo było prowadzone w sprawie wymordowania oddziału Narodowych Sił Zbrojnych, ale nikt Gęborskiego, który jest znaną postacią w tych regionach, nikt go nie przydusił, tak? Nikt go nie zmusił do zeznań w tej sprawie. Tak mówię, zeznawał w sprawie znęcania się, bo znęcał się nad mieszkańcami cywilnymi, nad cywilami niemieckimi. Natomiast nikt nie zadał takiego pytania. Bardzo dużo śladów to są ślady, które znamy od Zielińskiego, ten żołnierz, który uciekł, oczywiście też on opisuje to, tylko pamiętajmy, człowiek, który przyjeżdża z Żywiecczyzny na ziemię odzyskane, widzi budynek w nocy, ten jego opis, po samym tym jego opisie mielibyśmy problem, żeby tak naprawdę stwierdzić, z kim mamy do czynienia.
No, to była też seria różnego rodzaju przypadków, no jakby chociażby to, że akurat leśniczym w tym Barucie okazuje się człowiek, który doskonale znał Bartka w roku 45, więc to też jest seria różnego rodzaju takich przypadków. No i przede wszystkim to, że nie wyjechał czwarty transport. Po ujawnieniu się, w protokołach z ujawnienia, często jednym z pytań było, co się stało z pozostałymi żołnierzami. No i to przeważnie ludzie od Sztubaka mówią, że wymieniają po pseudonimach, że określona grupa ludzi miała wyjechać na zachód na rozkaz Bartka. Na szczęście znamy tych ludzi po pseudonimach, już wiedzieliśmy, kto mniej więcej mógł wyjechać. Na szczęście no, też funkcjonariusze zadawali tego typu pytania, bo gdyby nie zadawali, to byśmy nie mieli wiedzy chociażby o tej grupie ludzi, bo tą grupę ludzi wytypowali sami partyzanci, którzy się ujawniali. Oczywiście później ta wiedza Sztubaka, ogromna, tytaniczna przecież praca, bo przecież sam Związek Żołnierzy NSZ-u również bodajże w roku 2001 wysłał pismo o popełnieniu zbrodni ludobójstwa na podkomendnych Sztubaka i tam było wymienionych kilkanaście nazwisk, więc to też punktem wyjścia byli sami kombatanci, którzy domagali się prawdy o tym, co się stało z ich kolegami.
Pamiętajmy, że bardzo mało wiemy na temat takich akcji, które działy się, że tak powiem, za Bugiem, czyli na terenach II Rzeczypospolitej. O tym to są praktycznie jakieś zdawkowe informacje, które wiemy od kombatantów, którzy dożyli naszych czasów i coś jeszcze są w stanie powiedzieć. Ile było takich akcji, no nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy ocenić. Na pewno jest to druga co do wielkości udokumentowana zbrodnia.
Kolejne pytanie, czy odnaleziono już wszystkich zamordowanych Bartkowców, pyta jeden ze słuchaczy.
No nie odnaleziono wszystkich zamordowanych, jeżeli chodzi o operację Lawina, bo nie odnaleźliśmy tych, którzy zginęli w Barucie i nie odnaleźliśmy też wszystkich, którzy zginęli później w wyniku innych działań Urzędu Bezpieczeństwa.
Czyli rozumiem, że tak jak rozmawialiśmy, że to jest jednak praca na lata i tylko trzeba wierzyć, że jeszcze pojawią się, nie wiem, nowe dokumenty, czy nowe relacje, czy też ten ogromny nakład pracy takiej już stricte archeologicznej, bo rozumiem, że to też jest kwestia odpowiednich nakładów, że...
Tak, niestety to jest kwestia,
i ludzi,
oczywiście,
i czas, całej logistyki.
Tak, to jest logistyka, czyli czas, ludzie, pieniądze, sprzęt, czas. To pewnych rzeczy nie możemy przeskoczyć. Pamiętajmy, że to też zawsze mamy pewien wybór w takiej pracy archeologicznej. Ile jesteśmy w stanie zrobić i jakimi metodami, tak? Natomiast pewnych rzeczy nie możemy przyspieszyć, bo jeżeli przyspieszymy, to zatrzemy ślady po prostu, tak? Albo coś przeoczymy.
I rozumiem, że praca tutaj jeszcze cały czas trwa i będzie trwała. Nie jest tak, że na przykład ona w którymś momencie się kończy i nie wiem, panowie czekacie na kolejne, nie wiem, ślady czy jakieś elementy, które...
Te dwa miejsca praktycznie są zbadane, chociaż jeszcze wiemy, że na lotnisku w Grodkowie gdzieś powinna spoczywać jedna osoba, tylko weźmy...
To, przepraszam, panie Michale, to co pan mówił, że kopiecie tutaj, a nagle się okazuje, że to jest, nie wiem, 100 metrów dalej tak naprawdę, tak? No, ale tego nikt nie wie.
Nie,
tak?
Czasami się okazuje, że to jest 50 centymetrów dalej. No, tak mieliśmy, bo jeżeli coś jest 50 centymetrów dalej, to ja tego nie znajdę. To jest ten przykład, że pierwszą hałdę ziemi usypaliśmy na zbiorowym mogile i później pracowaliśmy przez następne dni, tak, tygodnie i dopiero jak usunęliśmy tą hałdę, to zobaczyliśmy, że byliśmy dokładnie, no nie wiem, parę centymetrów od masowego grobu. Też jest taki moment, że no, kiedyś trzeba powiedzieć pas, no bo jeżeli mamy kilka spraw, jeżeli szanse są coraz mniejsze, nie przychodzi żadne nowe dowody, no musimy skierować się na inne tory, ale myślę, że jeżeli chodzi tutaj o operację Lawina, wszyscy są tak zaangażowani w to, że mam nadzieję, że te prace będą kontynuowane.
Kolejne pytanie. Czy media interesowały się waszym sukcesem? Takie tutaj mam pytanie. Pewnie jakie media i...
Tomku.
No ja powiem z perspektywy opolszczyzny. Media opolskie mocno żyją tą sprawą, jeżeli można użyć takiego słowa. Chociażby w przypadku konferencji identyfikacyjnej, która odbywała się przecież w Warszawie. No to konferencja ta była głównym newsem w opolskich wiadomościach TVP3 Opole. Radio Opole mocno jest tym tematem również też się nim interesuje. No w każdym razie jest również widać taką wrażliwość naszych mediów opolskich na to całe wydarzenie, które się tutaj wydarzyło, tak? Ale to również jakieś nowiny nyskie i tak dalej, i tak dalej. Media generalnie te regionalne interesują się tematem.
No ja wiem, że też powstała na przykład cała seria takich krótkich, bardzo ciekawych audycji w Radiu Katowice, jeśli się nie mylę,
dokładnie,
dotyczących
w ostatnim czasie
Bartka
również.
I innych. I tam też i świadkowie opowiadają o różne historie takie bardzo, bardzo ciekawe, związane, nie wiem, z klasztorem jezuitów, w którym przebywał Bartek.
Dokładnie, takie wątki różnego rodzaju.
Jednak świadkowie jeszcze żyją, czy ta pamięć gdzieś tam jest, była przekazywana i to też jest, myślę, taka wartość sama w sobie, żeby... Że możemy posłuchać
ja powiem, że troszeczkę inaczej, że ja pewien niedosyt czułem, szczególnie w 2016 roku. Może to też było związane z jakąś tam sytuacją polityczną, wyborami, że został odnaleziony transport żołnierzy Bartka, tak? Czyli to już można powiedzieć pewnej historycznej legendy, historycznego śledztwa. Operacja, na przykładzie której można tak naprawdę ludziom pokazać, na czym polegał ten system. Wiele lat poszukiwań. Moim zdaniem to troszeczkę tak, może w mediach lokalnych tak, ale to przemknęło. Ja biorę pod uwagę to, że ja też jestem trochę zwichrowany na tym punkcie, więc może mam spaczone pojęcie i inne oczekiwania, ale myślę, że o tej operacji trzeba mówić. Z jednej strony oczywiście jest to dramat pojedynczych osób, ale z drugiej strony można młode pokolenie uczyć, co to był za system, jak działał i na jakich zasadach. Bez pardonu.
Cała historia, którą dzisiaj opowiadamy, właściwie ona właśnie jest takim... Znowu nieładne określenie, wzorcowym przykładem tego, jak postępowano. Kolejne właściwie nie pytanie, tylko tutaj do pana doktora. Paweł Kupczak pisze tak: wielkie podziękowania dla doktora Tomasza Greniucha i pozdrowienia z Ciśca. Rozumiem,
akurat
że pan doktor
odwzajemnie
o co chodzi. Tak. I jeszcze jedno pytanie, pani Marta Martyńska pyta, czy rezerwat Hubertus w Barucie będzie przeszukiwany? Takie pytanie.
Rezerwat... To jest bardzo ciekawa sprawa, bo rezerwat Hubertus jest niedaleko. On też powstał dosyć szybko, to jest jeden z pierwszych rezerwatów. Dokładnie dlaczego i czy te argumentacje przyrodnicze faktycznie wtedy miały to uzasadnienie, czy są tam ukryci nasi żołnierze, tego nie wiemy. Robiliśmy tam badania powierzchniowe na tym terenie z jednostką saperów. Żadnych poszlak dotyczących tego, że mogli tam zostać zamordowani na tym terenie, ludzie nie znaleźliśmy. To jest pytanie, mi się wydaje, że bardziej do mojego przełożonego, do szefa. Myślę, że będziemy, jestem przekonany, że będziemy dalej szukać ludzi w Barucie, ale to wymaga jeszcze jakichś kwern dodatkowych. Tak? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy będziemy wchodzić bardziej do rezerwatu Hubertus, niż robiliśmy to do tej pory.
Ja natomiast chciałem szybko wrócić do pana Kupczaka. Oczywiście odwzajemniam te pozdrowienia, ale to jest dowodem na to, bo pan Kupczak pochodzi z rodziny partyzanckiej, która straciła krewnego właśnie w Starym Grodkowie. I to jest dowód na to, żeby opowiedzieć tą historię tak, jak ona miała miejsce, bez żadnych przeinaczeń, bez żadnej jakiejś takiej beznamiętności, tak? Tutaj jednak są emocje również wskazane. Musimy być blisko rodzin. Bo to tak naprawdę to dla nich to wszystko robimy, tak? Często się używa wielkich słów, mówią, że Polska odzyskuje honor, tak? Tymi naszymi pracami, ale to tak naprawdę często zapomina się o tych najmniejszych, czyli o rodzinach, które przez ponad 70 lat w zaciszu domowym gdzieś tam kultywowały pamięć o swoich krewnych. I ja często miesiącami siedzę w czytelni czy też w archiwum, żeby wyszukać tego nazwiska, które wystarczy pojechać do konkretnej rodziny i oni powiedzą, tak, ten człowiek tu był, żył, my za niego się modlimy. Stąd jeszcze raz powtarzam, musimy być bardzo blisko rodzin, bo bez nich tego tematu nie dokończymy.
I to jest, myślę, bardzo dobre zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Doktor Tomasz Greniuch, Michał Nowak, panowie, bardzo wielkie dzięki, wielki szacunek za to, co robicie, wielki szacunek dla rodzin za to, że tą pamięć przetrzymywały. Ja się nazywam Piotr Dmitrowicz, kłaniam się państwu nisko i zapraszam już na kolejny wideoczat z historią.